Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Anna Rębas przed mikrofonem. To jest audycja Srebrne pokolenie. Witam Państwa serdecznie. Nawiązujemy dzisiaj do tematu mieszkań serwisowanych, mieszkań senioralnych, mieszkań, nie wiem, dedykowanych seniorom. Ktoś mi tutaj poprawiał, że słowo dedykowane to nie jest dobre słowo, jeśli chodzi o określenie tego typu, ale przystosowanych może tak, bardziej celowanych w kierunku seniorów. Był ten temat już omawiany kilka tygodni temu z panią Ewą Mróz, która jest przedstawicielką firmy budującej 20 km od Gdańska, tak, w Mechelinkach, takie właśnie mieszkania. To coś nowego na naszym rynku, coś, czym seniorzy zaczynają się interesować, polscy seniorzy. Dlatego wracamy z tematem do studia. Jest pani Ewa dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się, że państwo też jesteście z nami, bo to państwo wymusiliście na mnie i na nas tutaj na radium powrót do tego tematu. Było mnóstwo, było zatrzęsienie pytań, było zatrzęsienie SMS-ów. Były też telefony z zagranicy od dzieci, rodziców, którzy mieszkają w Polsce, rodzice, a dzieci mieszkają już za granicą i usłyszeli to właśnie, ten temat, zadając mi pytania, jak, gdzie, po co, dlaczego, za ile, ale też dzwonili sami seniorzy. I ci seniorzy są dzisiaj też w studio. Pani Helena Urbaniak, witam.
Witam serdecznie.
Gdynianka.
Tak.
I pani Krystyna Tylman. Gdańszczanka.
Gdańszczanka od pewnego czasu, od matury, od studiów.
Zetknęłyście się panie? Może pani Ewo, pozwolimy na kilka słów albo zadamy te pierwsze pytania seniorom, ciesząc się z ich obecności w studio. Pani Heleno, pani Krystyno, temat mieszkań senioralnych, temat w ogóle zamiany mieszkań, temat zmiany mieszkania w waszym życiu w ogóle istnieje? Ja nie będę pytała o wiek, bo dlaczego mówię w ogóle istnieje? No bo mówi się tak, już na stare lata, na starsze lata nie szukamy tych zmian, nie chcemy tych zmian, nie robimy tych zmian. Chociaż pani Ewa w ostatniej audycji przekonywała mnie, że jednak nie, że to tak nie jest, że robimy, chcemy i potrzebujemy. A jak to jest u was? Jak to jest z wami?
No u nas zawsze był trochę problem mieszkania dożywotniego, bo otrzymywaliśmy kiedyś mieszkania z przydziału i mieszkaliśmy w nich do śmierci, można powiedzieć. A teraz dopiero zarysowała się tendencja zmian mieszkań stosownie do rozwoju rodziny, do podniesienia jakiejś stopy finansowej rodziny. I wobec tego rzeczywiście ta forma w tej chwili tych mieszkań, które można kupować dla seniorów i to w specjalnym miejscu, gdzie jednocześnie senior może liczyć na pomoc lekarską, tak jak w tym przypadku, o którym mówiliśmy, to jest bardzo korzystne. Ja chciałabym przytoczyć taki przykład podobnego rozwiązania mieszkań dla seniorów, który widziałam przed wielu laty na Półwyspie Skandynawskim, gdzie właśnie seniorzy mieszkali w takich pojedynczych małych domkach, nawet podwójnych, ale małe mieszkania w małych jednorodzinnych domkach w ogródku, ale mieli też zagwarantowaną taką zewnętrzną pomoc przez obsługę takiego domu socjalnego, który ewentualnie służył obsługą w zakresie wyżywienia, w zakresie lecznictwa, bardzo korzystne. I pamiętam takie powszechne zainteresowanie i zachwyt wręcz w gronie naszej wycieczki, która liczyła kilkadziesiąt osób Towarzystwa Urbanistów Polskich, kiedy wszyscy właśnie jak gdyby mówili, jaka to świetna sprawa, u nas tego jeszcze nie ma.
A kiedy to pani widziała?
To bardzo dawno. Trudno mi powiedzieć, ale z początkiem XXI wieku, w latach gdzieś 2000, coś takiego.
Natomiast ta oferta, pani Ewa,
tam już to było, jest coś tam nowego. Już to było, tak, tak.
Tego nie było u nas dwa
u nas na wtedy nie
wieku.
Było tak. Takich form. Dla nas to było coś zupełnie nowego. A ponieważ zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę, że w zakresie demografii to będzie właśnie postępować ta liczba jak gdyby seniorów singli, mieszkających w dużych swoich mieszkaniach w mieście, to być może właśnie u nas będzie to się, jak gdyby przyjmie się ta forma i że tak, takie możliwości będą. W tej chwili wiem, że właśnie to zainteresowanie, o którym pani redaktor mówiła, że jest wiele osób interesujących się, no na pewno z tego właśnie też wynika, że jest również zwiększona liczba takich osób potencjalnych. Właścicieli takich mieszkań. Świetna sprawa.
Oddajmy głos pani Helenie Urbaniak z Gdyni.
No ja jestem trochę innego zdania, bo mnie się wydaje, że takich seniorów, którzy mogą sobie pozwolić na tego typu mieszkania, nie jest zbyt wielu. Mnie się wydaje, że oni, którzy by chcieli być w takim mieszkaniu, najczęściej sobie na to nie mogą pozwolić, ponieważ mieszkają w dawnych, starych mieszkaniach. Nie wiadomo, za ile uda im się takie mieszkanie sprzedać, to po pierwsze. Po drugie, są przyzwyczajeni już do tego, co mają i nawet jeżeli to jest jakiś dyskomfort, no to oni wolą to niż coś nowego, co właściwie nie wiadomo, co jeszcze znaczy. I dla mnie takie mieszkalnictwo senioralne jest nie do końca, no jakby to powiedzieć, dobre, dlatego że tak, dużo ludzi po pierwsze nie pozwoli sobie na to, po drugie nie ma jak sobie z tym poradzić, bo po pierwsze nie sprzeda, i jeżeli sprzeda, to na pewno za dużo mniejsze pieniądze, a skąd weźmie na resztę? Więc jeżeli by nawet chciał ktoś zamieszkać w takim nowoczesnym, luksusowym mieszkanku, to go na to po prostu nie stać.
Ja tylko widzę, że pani Ewa się szykuje do odpowiedzi od razu. Ja tylko dosłownie minutę zajmę, bo chciałabym też państwu, którzy nas słuchają, powiedzieć, że macie państwo otwartą antenę, to znaczy bardzo proszę o pisanie SMS-ów. Ciekawa jestem, jak wy patrzycie na to, jaka jest wasza sytuacja mieszkaniowa, jak wy patrzycie na problem bezpieczeństwa tej właśnie wspólnoty w społeczeństwie takim, która to ma właśnie odpowiadać waszej aktywizacji, kiedy zamieszkacie na takim osiedlu, kiedy będziecie mieli dostęp do usług medycznych, kiedy będziecie mieli oferowaną pierwszą pomoc, bo to są główne idee tych mieszkań senioralnych, prawda? Czyli to bezpieczeństwo, wspólnota w społeczeństwie, aktywizacja, dostęp do usług, pierwsza pomoc, no, druga osoba, recepcja. To wszystko, o czym pani mówiła w naszej poprzedniej audycji. Tak by się pewnie chciało. Napiszcie państwo, bo pani Helena i pani Krystyna już się wypowiedziały, jeśli chodzi o swoją opinię. Czy pani zechciałaby coś dodać do tej ostatniej wypowiedzi pani Heleny?
Tyle tylko, że ja bym się na takie mieszkanie nie pisała.
Dobrze, pani Ewo, czy pani...
Cieszę się bardzo, że panie przedstawiły dwa skrajnie różne stanowiska, dlatego że no tak jest w życiu. Nie ma jednego rozwiązania, które jest odpowiednie dla wszystkich i które wszystkie osoby zadowoli. Więc popatrzmy na ofertę tworzenia odpowiednich mieszkań przystosowanych do potrzeb osób w starszym wieku. Właśnie z tą całą nakładką usług, wspólnoty, przestrzeni wspólnych, dostępu do usług zdrowia, jako na pewną opcję, która cieszmy się, że powstaje, bo wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna. Wiele osób potrzebuje znaleźć się w miejscu, gdzie będą czuli się bezpiecznie, gdzie będą mogli liczyć na to wsparcie i wiele osób zapewne będzie mogło sobie na to pozwolić. Rozmawialiśmy w ostatniej audycji, gdy miałam przyjemność być gościem pani redaktor, o tym, że mnóstwo osób w wieku senioralnym w Polsce, to jest powyżej 70%, są właścicielami mieszkań, domów o konkretnej wartości, którą teoretycznie mogliby spieniężyć. Oczywiście ja nie śmiałabym sugerować, co kto ma zrobić ze swoim majątkiem czy ze swoją własnością. Chcę tylko pokazać, że nie oczekujemy, że seniorzy mają zgromadzone na swoich kontach czy w swoich sejfach środki, które są w stanie od razu wyłożyć na sfinansowanie takiego mieszkania, na jego zakup czy na jego najem, ale to jest kwestia ważnej decyzji życiowej. Czy uważam, że moje obecne warunki życia są na tyle uciążliwe z uwagi na przykład na bariery architektoniczne, na to, że czuję się samotnie, na to, że nie mam motywacji do bycia aktywnym, moja rodzina mieszka daleko, nie mam się do kogo zwrócić na co dzień, nawet do kogo buzię otworzyć, żeby po prostu porozmawiać, pobyć razem. I czy w związku z tym podjęcie decyzji o przeniesieniu się, zmiany miejsca zamieszkania, sprzedanie czy wynajem swojego obecnego lokum mieszkania czy domu i decyzja o przeniesieniu się do miejsca, które jest bardziej odpowiednie, czy ona nie jest właściwa? To jest zawsze indywidualna decyzja i na pewno będą takie osoby, którym się takie rozwiązania będą podobały i które na taką decyzję się zdecydują.
I już są gotowe.
I są na to możliwe, że już gotowe. Tak. Mamy zresztą bardzo dużo zapytań, mamy już zgłoszenia, mamy rezerwacje od osób, które mówią, ja nie chcę kupić. Nie chcę kupić, bo nie wiem, czy mi się tam będzie podobać. Chcę pomieszkać na próbę, ale już proszę mnie wpisać na listę oczekujących, którzy będą mogli być najemcami, bo taka opcja też jest. Więc
a więcej macie takich czy takich? Na kupno czy na najem?
Bardzo wielu seniorów chce być właścicielami nieruchomości.
Jednak.
Tak, bo jednak to docenienie własności, to takie przyzwyczajenie też w naszym społeczeństwie, ale nie tylko w naszym społeczeństwie, do tego, że jest się właścicielem nieruchomości. No szczególnie, że tak jak powiedziałam, wielu seniorów teoretycznie może albo zamienić swoją obecną nieruchomość właśnie na taką, która jest lepiej dostosowana. Szczególnie, że często tutaj pani Krystyna Tylman wspomniała. Często seniorzy mieszkają w zbyt dużych domach, w zbyt dużych mieszkaniach, które są nie tylko przestrzenią za duże, ale i za drogie w utrzymaniu, więc zmiana na mniejsze, które i jest odpowiednie, jeżeli chodzi o brak barier architektonicznych, pozwala na spokojne poruszanie się bez względu na poziom sprawności, ale również mniejsze, czyli niższe koszty utrzymania, ogrzewania i to wszystko, co na pewno jest również istotne z punktu widzenia optymalizacji warunków życia.
Rozmawiamy dzisiaj o sytuacji mieszkaniowej seniorów w Polsce i o specjalnie przystosowanych dla nich mieszkaniach, takich mieszkaniach serwisowanych, tak się te mieszkania nazywają. Są naszymi gośćmi pani Krystyna Seniorka, pani Helena Seniorka i pani Ewa Mróz, pani dyrektor do spraw współpracy, marketingu i specjalistka w tej właśnie dziedzinie z firmy świadczącej właśnie te usługi mieszkaniowe, mieszkań serwisowanych na polskim rynku. Zwracamy uwagę na te kwestie, dla państwa specjalnie to robimy, tą audycję, bo państwo pytacie o to. Chciałaby pani Krystyno się odnieść jeszcze przez chwilę, dosłownie kilka minut, kilkanaście sekund jeszcze, to tak do minuty czasu. I resztę rozmowy, resztę naszej dyskusji, bo już widzę, że trochę zainteresowanych jest, przeniesiemy na dalszą część po 14.35. Też państwo z nami zostańcie, żebyście czasami nie myśleli, że to koniec audycji. Także króciutko, 50 sekund.
Chciałabym tylko powiedzieć, że dobrze, żeby były zróżnicowane możliwości dla starszych osób. I rozumiem panią, która była przeciwna, bo ona jest reprezentantką takiego zdania. Natomiast moim zdaniem tendencja mieszkań pojedynczych, o których mówiła pani, Ewa Mróz, jest tendencją rosnącą ze względu na coraz bardziej usamodzielnienie się seniorów. Seniorzy żyją dłużej i chcą być bardziej aktywni, nie chcą być w domu pomocy społecznej, ale chcą być bezpieczni, mając pod ręką gdzieś w pobliżu właśnie obsługę lekarską, obsługę taką życiową, czyli ktoś przyjdzie posprząta, ktoś przyjdzie, ugotuje obiad, czy przyniesie zakupy. To jest bezcenne, a lokalizacja takich obiektów, takich domów czy osiedli mogłaby być wszędzie. Albo gdzieś na prowincji, gdzie jest piękne otoczenie, albo w centrum miasta również, gdzie seniorzy, którzy chcą być bardziej aktywni, mogą korzystać z usług kulturalnych.
Tak.
Chodzić do kina, teatru, umawiać się z przyjaciółmi na kawie.
14.35 kontynuujemy temat Srebrne pokolenie. Na razie krótka przerwa.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Tak, jesteśmy po przerwie, proszę państwa. Czekałyśmy na tą drugą część, bo ta przerwa nam się dłużyła, ponieważ temat mieszkań serwisowanych, czyli inaczej właśnie mieszkań, które mają zapewnić swobodę korzystania z życia codziennego, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa i cichym, nienachalnym wsparciu personelu, bardzo tutaj rozgrzał dyskusję. Zresztą państwa po drugiej stronie też, bo piszecie SMS-y, mam już tutaj parę pytań. Jeśli państwa interesuje temat właśnie tych mieszkań specjalnie przystosowanych dla seniorów, to oczywiście możecie zadawać pytania, bo w studio oprócz pań seniorek Heleny i Krystyny jest również przedstawicielka firmy, która takie właśnie usługi mieszkań serwisowanych na polskim rynku proponuje, pani Ewa Mróz, więc myślę, że jeszcze kilkanaście minut mamy w tej drugiej części audycji, żeby te wszystkie kwestie rozgrzać. Pytała pani Ewo o to, czy co do idei na przykład pani Helena Urbaniak, która trochę sceptycznie do tego podchodzi, jest zgodna z tym, co mówiła pani Krystyna, bo jak państwo się zorientowaliście, dwa jakby głosy były w poprzedniej części, prawda? Był głos za tak i za nie. To znaczy pani Helena zgłosiła swoje wątpliwości, ale mnie się wydaje, że to są wątpliwości bardzo takiej racjonalnej osoby, twardo stojącej na ziemi, bo po prostu się boi, że nie da rady tego udźwignąć, gdyby chciała zmienić swoje mieszkanie na takie właśnie. Ale co do idei, pani Heleno, to jest dobra idea, wydaje mi się, stworzenie takiej możliwości seniorom.
Ale tylko dla wybranych osób.
Jeszcze raz?
Dla wybranych osób.
A dlaczego pani tak uważa?
Bo myślę, że gros społeczeństwa by na to nie było sensu. Po prostu nie mamy finansów takich, żeby można było się tam ulokować, żeby żyć jak pączek w maśle, bo za wszystko trzeba zapłacić.
No, tak jak w życiu.
No, ale
nic za darmo.
Musimy się liczyć z tym, na co nas stać.
Tak, ale tutaj padła rzecz ważna z pani strony, Ewy, bo pani wymieniła na drugim czy na trzecim miejscu poczucie samotności. Mi się wydaje, że ludzie zapłacą każde pieniądze i znaczy dużo ludzi, o tak powiem, może nie wszyscy, ale wiele osób, nie chcąc już mieć tego 180-metrowego, powie, machnie ręką po prostu i powie, nie chcę już tego, po prostu nie chcę, chcę to zmienić. Ja na przykład to wyłapałam z pani wypowiedzi, że to jest taka główna idea. Już mniej ta rehabilitacja, ten lekarz, oczywiście, że też, pewnie, że tak, no bo to wielochorobowość, pani doktor Wiewiórkowska, która tutaj jest geriatrą, ekspertem w tej audycji, podkreśla, że nie ma zdrowych seniorów, takich już zupełnie, więc to jest, ale to poczucie samotności może przeważyć, że ludzie zmienią warunki. Czasem, pani Heleno, moim zdaniem na gorsze. Jak pani widzi ten temat? Na mniejsze mieszkanko, na przykład 20-metrowe, bo takie przecież oferujecie.
Ja uważam, że my rozmawiamy tutaj o tym, jak powinny wyglądać warunki życia polskich seniorów.
Taki trochę temat, przepraszam, obraz trochę idealistyczny?
Że nawet kreślimy, nie? Nie chodzi o to, żeby wchodzić w idealizowanie i fantazjowanie, ale takie zastanowienie się. Co zrobić? My ogólnie jako społeczeństwo, firmy prywatne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ludzie, którzy indywidualnie mają potrzeby, bo albo sami są seniorami, albo ich rodzice są seniorami, czy dziadkowie. Co my możemy wszyscy zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby seniorom żyło się wygodnie, bezpiecznie, oraz żeby mieli dostęp do wsparcia i usług, które są potrzebne człowiekowi, gdy się starzeje, gdy traci sprawność, gdy potrzebuje pomocy, gdy dzieci, wnuki nie mieszkają pod jednym dachem ze swoimi seniorami. Jest ta samotność. Więc chciałabym zaproponować, żebyśmy naprowadzili dyskusję na to, jak to zrobić, żeby rozwiązywanie problemów mieszkaniowych seniorów, którzy nie mają. Bo zapewne niektórzy z państwa, którzy słuchają tej audycji, nie narzekacie na warunki, w jakich żyjecie. Macie windy, macie przestronne łazienki, macie wokół siebie rodzinę czy przyjaciół, jesteście aktywni w klubach seniora.
Czyli zostawiamy temat biedy seniorów.
Myślę, że
zostawiamy
temat
to na boku,
finansowy
tak?
Jest drugorzędny. I już powiem dlaczego. Dlatego, proszę że przekonywać, jeżeli
bo tutaj
uznamy,
parę SMS-ów już wchodzi pod tytułem polski senior jest biedny, pani Helena ma rację, etc., etc. Także proszę ich przekonywać.
Rozmawiamy przede wszystkim o czymś, co można i jest robione nie dla najzamożniejszych, tylko dla przeciętnie zamożnych. I tak jak opowiadałam w poprzedniej audycji, to jest oferta, która na pewno jest do sfinansowania przez seniora, który albo chciałby pożytkować i jakoś przeznaczyć na sprzedaż lub wynajem swoją obecną nieruchomość, jeżeli takową posiada. A jak wiadomo, też niektórzy seniorzy mają swoje oszczędności i chcieliby przeznaczyć je na zapewnienie sobie dobrej jakości życia w późnym wieku, nie chcąc być obciążeniem dla swoich bliskich, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków.
Jeśli ich mają, bo to jest też oferta dla osób samotnych.
Oczywiście, jeśli ich mają, ponieważ wiele osób niestety nie ma rodziny, która jest blisko, albo
w ogóle jej nie ma.
W ogóle jej nie mają. Więc proszę, popatrzmy też na tą stronę zagadnienia, która wyzwala pewne działanie odpowiadające na potrzebę. Jeżeli jest duża grupa seniorów, których nie stać na zakupienie sobie tego typu usług mieszkania komercyjnie, to zastanówmy się, co można by zrobić, z kim rozmawiać, jaką dyskusję podjąć, czy jakie działania realizować, intensyfikować, bo one już częściowo są realizowane, na przykład przez samorządy lokalne, żeby zapewniać seniorom możliwości mieszkania w odpowiednio przystosowanych lokalach plus dostępność do wsparcia, usług i tak dalej.
No z tego, co oni oferują, to znaczy z tego, co jest na rynku, o tak powiem, zaoferowane przez NFZ i przez miasto, no to są domy pomocy społecznej różne, prowadzone przez gminy, prowadzone przez prywatne podmioty, prywatne domy, na przykład działające, oferujące takie usługi, na przykład za dosyć spore pieniądze miesięcznie. To znaczy za całą emeryturę plus jeszcze coś na przykład.
Oczywiście,
albo 75% bycie emerytury, prawda? No państwo znacie te realia. Na pewno się orientowaliście, jak to finansowo wygląda. Pani
Krystyno. Oczywiście, że rośnie problem samotnych seniorów, którymi nie ma kto się opiekować. Młodzi ludzie w tej chwili, po pierwsze, wiemy, że jest mniejsza dzietność i rodziny nie są już wielodzietne, gdzie jednym starszym rodzicem może się opiekować pięcioro dzieci, tylko pozostaje teraz dwie osoby do opieki nad ojcem. I to, co pani mówiła,
najczęściej samotna,
pani Helena mówiła o wysokich kosztach, to z kolei ja mam wrażenie, że bardzo często rodzina jest gotowa do dużej składki takiej. Wszyscy by chcieli złożyć się na opłatę dla seniora, żeby mógł mieszkać w sposób, o którym mówiła pani Ewa, bezpieczny.
I godny. To jest bardzo, i był szczęśliwy istotne. Też, bo to też bezpieczeństwo też wszystkiego nie załatwia, po prostu żeby się dobrze czuł.
I pewna niedogodność, że zmieniam mieszkanie z przyzwyczajenia, zmieniam swoje ulubione cztery kąty na inne mieszkanie, to wiąże się z pewnym stresem. Jednocześnie uspokaja mnie, że mogę teraz mieszkać bezpiecznie, że będę miała tutaj tą opiekę lekarską, że ktoś się tym zajmie, a rodzina wtedy jak gdyby jest zwolniona od stałej opieki nad seniorem, którzy wymagają tej opieki.
Pani Heleno, pani mieszka sama?
Tak, mieszkam sama. Jestem singielką.
Czuje się pani jakoś niepewnie w swoim mieszkaniu? Czuje się pani w nim dobrze? Nie czuje się pani więźniem w swoim mieszkaniu? Może pani jakoś opowiedzieć o tym, jakie są warunki pani mieszkania, albo z czym się pani kojarzy bycie w swoim mieszkaniu? Czy to dobre, pozytywne warunki? Bezpieczne mieszkanie?
Jako lokal to można wytrzymać. To są 24 metry kwadratowe. Z tym, że kuchnia, wnęka kuchenna jest bez okna, łazieneczka malutka. No, ale jakoś sobie tam radzę. Natomiast dostępność ludzi jest żadna. Tak naprawdę mam jedną asystentkę i mnie bardzo dokucza brak ludzi. Ja jeszcze ciągle pracuję. Uczy dzieci niewidome Braille'a w takiej szkole społecznej.
Jest pani osobą niewidomą.
Tak, bez wzrokowego posługiwania się komputerem. I w tym roku już zamierzam zakończyć swoją działalność, no bo ile można uczyć? Mam już 86 lat.
A kto będzie te dzieci uczył, pani Helono?
Już przygotowałam następczynię.
A, no to chociaż to dobre.
Tak, no bo dzieci nie mogą na tym cierpieć. Ale bardzo się boję tego okresu przejściowego. Dlaczego przejściowego? Bo zamierzam się zainstalować w jakimś domu opieki, takim, który jest przystosowany dla niewidomych.
Dużo jest takich domów?
No, może trzy, może cztery na terenie Polski, ale ja sobie już wybrałam taki jeden w Lubelskim i tam chyba będę się starała dostać do tego domu. Ale z drugiej strony powiedziałam sobie tak, no skoro już kończę tutaj tą działalność swoją edukacyjną, to właściwie coraz mniej tych ludzi wokół mnie jest, więc gdzieś się trzeba właśnie udać tam, gdzie będę w swoim środowisku znowu, bo tam są niewidomi, same niewidome kobiety. Tam jest wszystko przystosowane, tam są zajęcia, tam jest chór, tam można się odnaleźć na nowo, na tyle lat, na ile jeszcze starczy mi życia.
Ale z tego, co pani Ewa mówiła w poprzedniej audycji, to to jest właśnie to, o czym pani mówi. Chór, zajęcia, kręgle, kijki, wspólna aktywność. No może chór niekoniecznie, bo akurat o tym pani nie mówiła, ale tak jak widzę, to podobne rzeczy, więc może niekoniecznie to inne województwo i niekoniecznie ten dom, tylko właśnie spróbować, bo pani się dobrze czuje na wybrzeżu. To jest pani środowisko, pani się tutaj urodziła, prawda?
Tak, i myślę, że będę tęskniła.
A no właśnie, czyli ta tęsknota jest.
Ale tak, tęsknota zostanie, bo starych drzew się nie przesadza. Ale jak nie ma innej racji bytu, to muszę się na coś zdecydować, bo tak jak jeżeli w tych Mechelinkach na przykład nie musiałabym za te wszystkie usługi, bo tam, gdzie idę, tam nie będę płaciła za te wszystkie usługi dodatkowe, tylko za to biorą mi 75% renty czy emerytury. Jeżeli to jest za mało, to dopłaca gmina, ale ja mam jeszcze jakieś pieniądze i nie muszę się martwić, no na leki mi starczy, na ewentualne pampersy, jak będzie trzeba, to też. Natomiast tutaj za wszystko będę płaciła.
No jest,
a wcale nie wiem, czy znajdę jakąś bratnią duszę.
A pani Ewo, krótkie pytanie od pani Iwony. Czy za wszystkie usługi medyczne, rehabilitacyjne, pomoc w sprzątaniu, zakupach, czy tutaj seniorzy w tych apartamentach senioralnych będą musieli jakąś symboliczną kwotę jeszcze dodatkowo dołożyć? Jakie to będą kwoty? Czy to będą dodatkowo płatne usługi? Jest takie pytanie od słuchaczki. I drugie pytanie, czy to jest naszą własnością, a w razie naszej śmierci dziedziczą po nas bliscy?
Zacznę od końca.
Dobrze.
Ktoś, kto zdecyduje się na zakup takiego mieszkania, jest właścicielem i jak najbardziej spadkobiercy dziedziczą taką nieruchomość. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty, to one są podzielone. Jeżeli ktoś jest właścicielem, no to ponosi opłaty eksploatacyjne typowo, tak jak w każdym innym mieszkaniu. Wspólnota musi
składać się na
poniesienie, pokrywanie kosztów opłat eksploatacyjnych, utrzymanie części wspólnych i tak dalej.
Czyli taka spółdzielnia.
Koszty, wspólnota.
Wspólnota.
Trzeba będzie w przypadku naszego kompleksu Revital w Mechelinkach opłacać również tak zwany pakiet podstawowy. Co to jest pakiet podstawowy usług? To jest całodobowa opieka i wsparcie, monitoring, właśnie nie bycie samemu i bycie pod czujnym, dyskretnym okiem osób, personelu, operatora, który będzie dbał o to, czy mieszkańcy czegoś nie potrzebują. Będzie świadczona całodzienna pomoc całodziennej recepcji, która będzie pomagać w sprawach życia codziennego.
Pokoje z przywołaniem.
Codzienne, tak, systemy przywoławcze w każdym mieszkaniu, nawet w kilku pomieszczeniach. Codzienne zajęcia aktywizujące fizyczne i rekreacyjno-kulturalne, wyjścia, wyjazdy, spotkania, dyskusje, wycieczki. Przestrzeń wspólna, do której ma się na parterze budynku, do której jest dostęp przez całą dobę, gdzie mieszkańcy mogą sobie organizować we własnym zakresie spotkania. Oczywiście pracownicy operatora będą organizowali specjalne wydarzenia wedle gustów, upodobań konkretnych ludzi, którzy będą w takim miejscu mieszkać. Idea jest jedna, żyjemy aktywnie, motywujemy się wzajemnie do tej aktywności, tak, bo wychodzimy z założenia, że aktywność fizyczna i aktywność towarzyska, społeczna, intelektualna utrzymuje naszą sprawność i niezależność na długie lata i jest w stanie zapobiegać różnym chorobom typowym dla wieku.
I tak po jednym zdaniu, pani Krystyno, bo widzę, że pani się zgadzacie, pani Helena i pani Krystyna, zgadzacie się co do idei. No, jednak chcecie się utrzymać w tym dobrym, aktywnym starzeniu się i zaplanować tą swoją starość właśnie w taki sposób, no bo planujemy cały czas, mimo wieku my planujemy tak, jak chcemy jeszcze żyć, prawda? Te 5, 10, 7 lat. Nadal nie kończymy tego, tylko jesteśmy chętni do życia.
Oczywiście, ja mam wrażenie, że właśnie to, co mówiła pani Helena, to dotyczy pewnej warstwy osób, które nie widzą siebie w takim miejscu, w takim domu, jak przykładowo te osiedle, o którym mówiła pani Ewa. Ale na pewno jest cała masa innych osób, które odwrotnie, które by marzyły o tym, żeby móc zamieszkać w takim mieszkaniu. Tym bardziej w takim mieszkaniu, w którym jest jeszcze ta opieka nad seniorem. Bo to jest jakaś alternatywa do domu opieki społecznej. A domy opieki społecznej, jak wiadomo, w tej chwili są oblężone. Bardzo trudno jest o miejsce w państwowym domu opieki społecznej. Natomiast prywatne domy opieki społecznej są też bardzo drogie i niejednokrotnie finansowo może rodzina nie dać rady.
Słuchajcie panie, bo tak, rozgadałyśmy się, bardzo ciekawy temat, ludzie się rozpisali, jedni są za tak, inni są za nie. Jest tutaj o inicjatywach, które były tam w Gdańsku, które się skończyły, ale słuchajcie, obiecuję wam i państwu również, tym, którzy nie zdążyli napisać, że musimy wrócić do tego tematu. Panie Ewo, to co za miesiąc znowu? Z kolejnymi paniami, pani Helena, pani Krystyna i pani Ewa. Pani przyjeżdża tutaj specjalnie dla nas na tą audycję.
Przyjeżdżam specjalnie dla nas z ogromną przyjemnością. Trójmiasto i okolice to zawsze było moje wymarzone miejsce, żeby zamieszkać może w Mechelinkach, może w Gdańsku,
słuchajcie,
może w Gdyni.
Trzymajcie się nas za słowo, musimy kończyć już teraz na pewno. Rozmawiałyśmy o kolejnych propozycjach, o mieszkaniach serwisowanych dla seniorów i zapraszam państwa na rozmowę w czerwcu. Już teraz. Bardzo dziękuję za udział w audycji seniorkom i pani Ewie też bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.